Eklezja Mediewie. Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Eklezja Mediewi. Dzisiaj wrócimy do tematu rozpoczętego w grudniu, czyli do szat liturgicznych. I tak jak obiecałem Państwu wtedy, będziemy kontynuować aspekt szat liturgicznych noszonych przez biskupa w okresie średniowiecza. Żeby do tego tematu nawiązać, musimy poruszyć temat dalmatyki, bo tam zostaliśmy na Dalmatyce. Kto nie miał z Państwa okazji słuchać tej audycji, zachęcam do odsłuchania jej w formie podcastu na stronie internetowej Radia Rodzina. Tam można wpisać Eklezja Mediewi lub Michał Antoniak i wówczas są do odsłuchania nasze poprzednie audycje. Dalmatyka to szata wierzchnia z krótkimi i szerokimi rękawami. W użyciu pojawia się bardzo wcześnie, bo już od IV wieku jako część stroju diakonów, a od VIII wieku zostaje ona włączona do zestawu szat liturgicznych biskupa. I jest noszona pod ornatem lub pod kapą jako znak pełnej władzy kościelnej. U diakonów od tego pełnego, dojrzałego średniowiecza, od XIII wieku, starano się, żeby ta dalmatyka z reguły odpowiadała kolorystyce szat liturgicznych prezbitera, aczkolwiek przez dostępność materiałów kosztownych używanych przy szatach liturgicznych nie zawsze się to udawało. Ja do swojego projektu pierwotnie wykonałem dwie dalmatyki, jedną z zielonego jedwabiu, drugą z czerwonego. Były to tkaniny gładkie, ale w miarę jak zagłębiałem się w ten temat, przyszła mi ochota na rekonstrukcję konkretnego zabytku i w ten sposób dokonałem rekonstrukcji tak zwanej dalmatyki świętego Stefana z Muret, zwanej też czasami dalmatyką królowej Matyldy, bo uważa się, że ta cesarzowa świętego Cesarstwa Rzymskiego mogła być fundatorką lub nawet własnoręcznie wykonała tę szatę. Dalmatyka ta wykonana jest z brokatu jedwabnego, tkanego w złote orły w okrągłych medalionach. Starałem się, żeby jak najwierniej odpowiadała temu oryginalnemu zabytkowi, dlatego też na przykład wydaje się, że pewne błędy zostały popełnione, mianowicie kliny boczne są wszyte do góry nogami, dokładnie tak samo jak w oryginalnym zabytku. Kolejne elementy, które będę Państwu opisywał, przeznaczone są już tylko do stroju biskupiego i to zwłaszcza takiego stroju pontyfikalnego, też nieużywanego na co dzień. Dzisiaj część z tych rzeczy nie znajduje się już w użytku, na przykład nogawice i buty biskupie. Nogawice, zwane też pończochami czasami, były bardzo powszechne w średniowieczu i wykonywane były, jak większość tych szat, z bardzo cennych i kosztownych materiałów. Jako przykład takich nogawic mogę podać nogawice arcybiskupa Canterbury Huberta Waltera z przełomu XII i XIII wieku. One są uszyte z takiego żółtego, czy wręcz nawet złotawego jedwabiu, haftowanego złotą nicią, w takie motywy geometryczne i wizerunki zwierząt, na przykład kroczącego orła. I w tym samym grobie, wykonane w tej samej stylistyce, zostały znalezione również buty owego arcybiskupa Canterbury. One dodatkowo były jeszcze kameryzowane, czyli wysadzane kamieniami szlachetnymi. W przypadku tych konkretnych butów były to granaty. Takie buty, choć możemy też nazwać je pantoflami, a z angielska nawet używa się określenia slippers, czyli łapcie, nazywały się w średniowieczu kalige i nazwa ta bezpośrednio nawiązywała do sandałów rzymskich legionistów z okresu starożytności. Mamy również bardzo ciekawe źródło historyczne pokazujące, jak wyglądały ceny takich butów biskupich. Tym źródłem są rachunki biskupa Wolfgera von Erla, który w około 1200 roku wyruszył w podróż ze swojej niemieckiej diecezji do Rzymu na wizytę do papieża. I on bardzo skrupulatnie notował wszystkie swoje wydatki. W ogóle chciałbym kiedyś Państwu opowiedzieć całkowicie, audycję poświęcić tej właśnie wyprawie biskupa, ponieważ jest ona niesamowicie precyzyjnie udokumentowana. Nawiązując jednak tylko do butów, wiemy z niej, że buty dla niekiego Williama kosztowały 4 denary. Za to już nieco lepsze i droższe buty dla innego, Normana, kosztowały 26 denarów. Za to buty należące bezpośrednio do biskupa kosztowały 62 denary. Były więc kilkukrotnie droższe od zwykłych ciżemek. Takich butów i nogawic jest w Europie całkiem sporo. Niestety w Polsce nie zachowała się praktycznie ani jedna sztuka takiej odzieży. A w przypadku swoich rekonstrukcji bazowałem raczej na ogólnym stylu takiego wyposażenia niż na jakichś konkretnych zabytkach. Jednak buty Zgodnie ze sztuką uszyłem ze skóry, obszyłem fioletowym jedwabiem. Również kameryzowałem je kamieniami oraz perłami. Wiązane są na taki jedwabny, pleciony sznureczek. Nogawice zaś oparłem na bardzo ciekawym znalezisku grobowym, w tym przypadku z grobu cesarza niemieckiego Henryka II. Udało się mi uzyskać taką tkaninę, która została odtworzona na podstawie oryginału i na podstawie oryginalnego wykroju również uszyłem takie nogawice. Ja Państwu wspominałem kiedyś o tym, że pewna część paramentów liturgicznych znajduje pokrycie w szatach koronacyjnych i myślę, że ten temat będziemy jeszcze musieli rozwinąć pełniej w którejś z kolejnych edycji, gdzie będziemy opisywać sobie ryt koronacyjny, do którego się bardzo przymierzam. Na ręce biskup zakładał specjalne rękawice, z greki nazywane chiroteke. Znaczy to mniej więcej dokładnie to samo, co futerały na dłonie. Jak wszystko w tym zakresie szat liturgicznych, były one wykonywane z bardzo kosztownych materiałów. Również w Polsce nie dysponujemy jakimś konkretnym zabytkiem, do którego moglibyśmy się odwołać, ale mamy za to bardzo ciekawą legendę, do tego jeszcze lokalną legendę, kaliską, zapoczątkowaną prawdopodobnie od Adama Chodyńskiego około 1901 roku, później kontynuowaną przez Eligiusza Korwalczaka. Jest to legenda o świętym Wojciechu, który w Kaliszu został okradziony z takiej biskupiej rękawiczki. No i w odwecie za tą przewinę biskup rzucił klątwę na kaliszan, w konsekwencji której żaden z mieszczan nie mógł zostać duchownym. Ta klątwa okazała się nieskuteczna, prawda, bo z samego Zawodzia i Starego Miasta przewinęło się kilku księży na przestrzeni dziejów. No i kolejny argument, który świadczyłby przeciwko tej legendzie, to fakt, że rękawice biskupie znalazły się w użyciu mniej więcej od XI wieku, a misja świętego Wojciecha to jest schyłek wieku X, więc po prostu nie było ich wtedy jeszcze w użyciu. Takie rękawice mogły być na przykład szyte z jedwabiu. Mniej więcej w ten sposób wykonałem swoje, dwuwarstwowo, żeby nie były zbyt cienkie, jest len pod spodem, jedwab na wierzchu. Ale również znane są zabytki, gdzie takie rękawice są dziane, czyli wykonywane mniej więcej tak jak na drutach, na szydełku, na igle, zwykle też z nici jedwabnych, ale są one przez to stosunkowo grube. I jest to bardzo ciekawy aspekt, ponieważ dochodzimy tym samym do tematu pierścieni biskupich, noszonych najczęściej na tych rękawiczkach. I takim przykładem flagowym w Polsce jest złoty pierścień z topazem, który według jednak niezbyt pewnych przekazów kronikarskich arcybiskup Jakub Świnka miał otrzymać od Przemysła II. Ma on średnicę obrączki wynoszącą aż 4 cm. Więc albo arcybiskup Świnka nosił taki pierścień właśnie na grubej, dzianej rękawicy, albo zbyt ostrożnie wyobrażamy sobie postać arcybiskupa Jakuba Świnki. Sprawa jest o tyle interesująca, że arcybiskup Jakub Świnka, o czym już wspominałem podczas którejś z poprzednich audycji, sakrę arcybiskupią otrzymał właśnie w Kaliszu, w kościele franciszkanów. Sam złoty pierścień arcybiskupa jest zabytkiem, mówiąc delikatnie, przepięknym. Jest on rytowany w bogate wzory. Pierwotnie było one wypełniane emalią, ale ona się trochę powykruszała. Jest tam przedstawiona postać kobiety wznoszącej prawą rękę. Utożsamia się ją jako personifikację wiary albo eklezji w ogóle, czyli kościoła. Jest też tam wyryta z drugiej strony pierścienia postać biskupa z gestem błogosławieństwa. Wracając jednak do tych samych rozmiarów tych pierścieni, starszy o 200 lat pierścień biskupa krakowskiego Maura jest już w tej średnicy znacznie mniejszy. Wynosi około 3 cm. Chyba najbardziej charakterystycznym elementem stroju biskupiego jest mitra, zwana również infułą. Wysoka, szpiczasta, trójkątna czapka. W Europie takich mitr romańskich jest całkiem sporo. Pośród wielu są takie zabytki jak mitra świętego Tomasza Becketa, mitra Ottona z Bambergu, czy nasza wspaniała mitra świętego Stanisława. Te trzy przykłady łączy jeszcze fakt, że żadna z nich nie należała do właściciela, którego im się przypisuje. Ponieważ w momencie, kiedy oni żyli, mitry tego typu nie były w użyciu. Sama mitra pojawia się, co prawda, już w wieku XI, ale ona ma zupełnie inną formę. Pierwotnie jest to taka kopulasta czapka, przypomina czasami odwróconą donicę. Na początku XII wieku mitra złożona jakby z dwóch kopułek. Żeby to Państwu lepiej zobrazować, powiem, że w środowisku określamy tego typu mitrę uszami myszki Miki, bo tak mniej więcej wyglądają biskupi przedstawieni na średniowiecznych miniaturach. A taką swoją typową trójkątną formę mitra przybiera dopiero w drugiej połowie XII wieku. Jednak wszystkie te zabytki, mitr przypisywanych konkretnym świętym, pochodzą najpewniej z wieku XIII, kiedy zwyczajnie rozprzestrzeniał się ich kult. Mitry wykonywane były w takich dwóch typach, zależnych od stopnia dekoracji. Pierwszym była mitra simplex, czyli mitra prosta. Najczęściej miała ona po prostu biały kolor, a jedynym kolorem innym był tak zwany otok, czyli circulus, i ta kolumna pionowa, czyli titulus. Jednak istniała również mitra pretiosa i to była mitra kosztowna, czasami nawet bardzo kosztowna, i do tego typu mitr zalicza się nasza polska mitra świętego Stanisława. Jest ona wykonana z lnianego sztywnika oprzywanego jedwabiem tkanym we wzór diamentowy czy też romboidalny o takim perłowo-złotawym odcieniu. Bogato haftowana złotą nicią, również bogato kameryzowana kamieniami szlachetnymi, szklanymi paciorkami czy perłami oprawianymi w wykonane ze złoconego srebra gniazda, tak zwane monila. Mitrę świętego Stanisława uzupełniają stosunkowo długie fanony, czyli to są te ogony, które spadają z tyłu mitry na plecy biskupa. One również są bogato haftowane, również są wysadzane kamieniami. Mitrę, którą wykonałem do swojego projektu, oparłem raczej na wzorach mitr simplex. No jest to kwestia raz, że kosztów, a dwa, że umiejętności, ponieważ te prawdziwe, zachowane mitry pretiozy to są naprawdę arcydzieła sztuki zarówno złotniczej, jak i tekstylnej, więc w moim przypadku jest to raczej ta mitra zdecydowanie prostsza. Następny element, może nie tyle stroju, co wyposażenia, charakterystyczny dla sylwetki biskupiej, to oczywiście pastorał, czy też z łaciny bacchus pastoralis, po prostu kij pasterski. W Polsce mamy takich pastorałów sporo, czy może raczej powinienem powiedzieć, że mamy sporo kurwatur pastorałów, czyli też krzywaśni. Są to same zakończenia, ponieważ z reguły styliska były wykonywane z drewna i zachowały się w pochówkach, a same krzywaśnie przetrwały, tak jak powiedziałem, stosunkowo licznie. W samej katedrze w Poznaniu znaleziono co najmniej 4 takie pastorały, od wzorów bardzo prostych, typowo grobowych, jak na przykład XI-wieczny pastorał wykonany z ołowiu, jego kopię zresztą kiedyś wykonałem, przez żelazny srebrzony pastorał, zachowany chyba najgorzej, przez pastorał zwyczajnie srebrny w całości, aż po bardzo cenny zabytek wykonany w warsztatach nadmozańskich, złocony, emaliowany pastorał pochodzący mniej więcej z początków XIII wieku. W przypadku pochówków z reguły nie wiemy, do którego biskupa należały konkretne zabytki. Poza takimi krzywaśniami typowo metalowymi, istniały również pastorały wykonywane z innych materiałów, na przykład z kości słoniowej. Takim zabytkiem był wspaniały i niestety zniszczony podczas II wojny światowej pastorał z kamienia pomorskiego. Ale mamy na przykład też bardzo ciekawy zabytek z Gniezna z XII wieku i on jest wykonany, to fragment takiej krzywaźni, i jest on wykonany z poroża najprawdopodobniej łosia. Troszkę przymierzam się do rekonstrukcji tego zabytku, ponieważ już jedną krzywaźń z poroża łosia wykonywałem, aczkolwiek nie odwoływała się ona do żadnego konkretnego zabytku, bazowała raczej na cechach ogólnych stylu epoki. Tak tylko na końcu tematu pastorałów dodam Państwu, że pastorał nie służy, jakby się mogło wydawać, do podpierania tylko i wyłącznie, ale ma on bardzo ważną cechę w takim obrządku, który nazywa się sacramentum dedicationis, czyli wyświęcanie nowo wybudowanego kościoła, i podczas tego sakramentu rozpoczyna się on od momentu, kiedy biskup pastorałem trzykrotnie uderza w drzwi kościoła. W zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć taki widoczek w momencie ponownego otwarcia katedry Notre Dame. Tam również było to rozpoczęte od uderzenia stosunkowo brzydkim pastorałem w drzwi katedry. Pomyślałem też, że opisując szaty liturgiczne przeznaczone dla biskupa, musimy jednak zrobić pewien krok dalej i poruszyć temat paliusza. Chociaż trudno ten pasek materiału przypominający szalik nazwać szatą, to stanowi on jedno z najważniejszych insygniów w kościele. Początkowo od późnej starożytności zarezerwowany był wyłącznie dla papieży. Dopiero od połowy IX wieku paliusz zaczęto nakładać również metropolitom. Zdarzały się jednak i przypadki wyróżnienia godnością paliusza biskupów, aczkolwiek mogli oni nosić go tylko w ściśle określonych przypadkach. Na przykład tylko w wyznaczonym czasie podczas liturgii mszy. Albo w przypadku mianowania biskupów misyjnych, gdzie paliusz symbolizował bezpośrednie połączenie ze stolicą apostolską. Od X wieku paliusz zaczęto przypinać ozdobnymi szpilami. Sporo później, bo w XIII wieku, papież Innocenty tłumaczy, że owe szpile znajdujące się w krzyżach na piersi i ramieniu oznaczają, tu będę cytował, najpierw współczucie względem bliźniego, dalej urząd arcybiskupa i posługę wyrażoną we władzy sądzenia jemu należnej. Przy samym paliuszu musimy jeszcze poruszyć aspekt techniczno-symboliczny, ponieważ paliusz zwyczajowo tkany jest przez zakonnicę z wełny dwóch owiec, błogosławionych przez papieża dnia 21 stycznia we wspomnienie świętej Agnieszki. Następnie taki paliusz przechowywany jest w szkatule na grobie świętego Piotra aż do uroczystości apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca, kiedy to nakłada się go nowomianowanemu arcybiskupowi metropolicie. Ten paliusz wykonany z wełny tak bezpośrednio symbolizuje też owcę niesioną na ramionach przez dobrego pasterza. Mówiąc o paliuszach, nie sposób nie wspomnieć o pewnym szczególnym i bardzo rzadko spotykanym paramencie, ponieważ spośród niewielu zaledwie biskup średniowiecznych mających godność noszenia racjonału, bo o nim właśnie myślę, dziś mają ten przywilej zaledwie 4 miasta na świecie. Są to niemieckie Eichstätt i Paderborn, francuskie Nancy i Toul i polski Kraków właśnie. Nasz racjonał został wykonany własnoręcznie przez świętą Jadwigę, króla Polski. Też taka ciekawa refleksja, że ze wszystkich królów Polski zaledwie tylko święta Jadwiga jest kanonizowanym królem. Jest to zabytek niezwykle piękny i niezwykle cenny. Z tego względu przechowywany jest w skarbcu katedry wawelskiej, bardzo rzadko pokazywany, rzadko też fotografowany, ponieważ nie można robić mu zdjęć z lampą błyskową. Jest on haftowany złotą nicią, wykrzyte są tam imiona Jadwigi oraz jej ojca Ludwika. Jest herb Polski i herb dynastii Andegawenów oraz motyw baranka. Także no, można poszukać zdjęć w internecie tego racjonału i robi on piorunujące wrażenie. Myśląc o tych szatach liturgicznych biskupa, pomyślałem, że może być dobrym pomysłem poruszyć podczas dzisiejszej audycji temat dość kontrowersyjny, aczkolwiek wydaje się, że bardzo istotny. Mianowicie kwestię domniemanego biskupstwa kaliskiego z okresu średniowiecza. Mamy jedno źródło historyczne, jest to żywot Ottona z Bambergu, autorstwa Herborda, jego przybocznego, który pisze następujące zdanie o ich wyprawie na Pomorze. Że szli przez 3 biskupstwa polskie, mianowicie wrocławskie i kaliskie oraz poznańskie, aż do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. I w każdym z tych biskupstw mieli być oni witani uroczystą procesją i przyjmowani godnie. Jest to jedyna wzmianka pisana, gdzie pada pojęcie biskupstwa kaliskiego w okresie średniowiecza. Dla niektórych badaczy jest to za mało, więc wykluczają taką możliwość. Inni z kolei no, traktują to w taki sposób, że zostało zapisane, prawda? Tak czy inaczej, hipotetyzując na temat domniemanego biskupstwa kaliskiego w okresie średniowiecza, musimy spojrzeć na sprawę w następujący sposób. W XI wieku mamy takiego władcę, który nazywa się Bolesławem Śmiałym. Jest to ostatni król pierwszej dynastii Piastów. On jest bardzo aktywny politycznie. Wiemy ze źródeł historycznych, że eryguje on kilka nowych biskupstw. Niestety z nazw znamy zaledwie kilka. W tym czasie w Europie trwa tak zwany spór o inwestyturę. To znaczy papież z cesarzem mają do siebie pewne obiekcje. Ten sam spór na swój sposób przekłada się również na grunt Polski, gdzie, jak wiemy, król Bolesław Śmiały z biskupem Stanisławem nieszczególnie się dogadywali. Stąd ta władza królewska ingerująca w struktury kościelne. Więc nie mamy żadnej informacji mogącej wskazywać na fakt, czy Śmiały tę diecezję kaliską erygował, ale wiemy na przykład, że w XII wieku, mniej więcej w okolicy wyprawy Ottona z Bambergu, w Polsce gości legat papieski Igis Tusculum i jego zadaniem jest reforma kościelna, to znaczy on likwiduje niektóre istniejące biskupstwa i wciela je w inne, większe. I właśnie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami znajduje się wzmianka o biskupstwie kaliskim w żywocie świętego Ottona z Bambergu. Mamy więc okres około 50 lat, gdzie możemy snuć domysły na temat tego, czy biskupstwo kaliskie istniało, czy nie. Dopóki nie znajdziemy innych, bardziej zapewne fizycznych zabytków, na przykład pochówku grobu biskupiego, możemy jedynie mieć to w sferze domysłów, aczkolwiek wizja, trzeba przyznać, jest bardzo kusząca. I tym, mam nadzieję, ciekawym akcentem kończę dzisiejszą audycję. Zamykamy temat szat liturgicznych. W kolejnych tematach poruszać będziemy troszkę więcej wyposażenia używanego w średniowiecznej liturgii oraz nawiążemy do tego obiecywanego rytu koronacyjnego i gdzieś dalej później do sakramentu wyświęcania Kościoła na podstawie źródeł historycznych. Także w tej chwili dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za miesiąc.